aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek odwiedzi Lampedusę, gdzie spotka się z imigrantami. Z kolei w piątek ukaże się jego pierwsza encyklika poświęcona wierze.
Znakiem zażyłości z Bogiem i umiejętności modlitwy jest swoiste targowanie się o łaskę na wzór Abrahama. Mówił o tym Ojciec Święty podczas porannej mszy.
Episkopat Demokratycznej Republiki Konga opowiedział się przeciwko zmienianiu konstytucji pod dyktando aktualnie rządzących.
Witamy w poniedziałek, 1 lipca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Wrześniowa wizyta na Sardynii czy październikowa w Asyżu nie będą jedynymi w tym roku papieskimi podróżami na terenie Włoch. Dokładnie za tydzień, 8 lipca, Franciszek odwiedzi Lampedusę. Ta niewielka, strategicznie położona wyspa na Morzu Śródziemnym jest pierwszym najbardziej na południe wysuniętym skrawkiem tej części Europy, na który z narażeniem życia zmierza wielu nielegalnych imigrantów z Czarnego Lądu. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież jest głęboko poruszony niedawną tragedią imigrantów z Afryki, choć jest ona tylko jedną z wielu, a znaczna część poszukujących lepszej przyszłości na skutek katastrofy ginie w morskich odmętach.
Ojciec Święty pragnie modlić się za tych, którzy utracili życie na morzu, odwiedzić tych, którzy ocaleli i obecnych na tej wyspie uchodźców. Chcę także dodać otuchy mieszkańcom wyspy i zaapelować do wszystkich, aby zatroszczono się o tych braci i siostry w skrajnej potrzebie, czytamy w watykańskim komunikacie. W programie krótkiej, kilkugodzinnej wizyty papieża Franciszka na Lampedusie przewidziano złożenie na morzu hołdu tym, którzy zginęli, spotkanie w porcie z imigrantami i miejscową ludnością oraz mszę na miejscowym stadionie.
Lumen Fidei, czyli światło wiary. Taki tytuł będzie nosiła pierwsza encyklika papieża Franciszka. Poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Prezentacja dokumentu odbędzie się w najbliższy piątek. Wezmą w niej udział prefekci kongregacji do spraw biskupów kardynał Mark Welle i nauki wiary arcybiskup Gerhard Ludwig Müller oraz przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella.
Nie tylko w lipcu, ale i w sierpniu nie będzie środowych spotkań z papieżem Franciszkiem. Poinformowała o tym prefektura Domu Papieskiego. Najbliższa audiencja ogólna odbędzie się zatem dopiero 4 września. W sierpniu przewidziano natomiast normalne niedzielne spotkania z papieżem na Anioł Pański. Odbywać się one będą w Watykanie.
Z kolei 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Franciszek odwiedzi Castel Gandolfo, odprawi mszę w miejscowym kościele parafialnym i odmówi modlitwę Anioł Pański z balkonu letniej rezydencji papieży.
Modlić się należy z odwagą, a nawet z uporem, jak Abraham, który targował się z Bogiem o Sodomę. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy. Uczestnikami liturgii w kaplicy domu świętej Marty byli pracownicy papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan.
W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przykład Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Rodzaju ukazuje specyficzny rodzaj odwagi apostolskiej. Tę ostatnią należy bowiem zachowywać nie tylko głosząc Ewangelię, ale także stając sam na sam przed Bogiem.
Trochę to nawet śmieszy, gdy Abraham rozmawia odważnie z Panem, ale w taki specyficzny sposób, że nie bardzo wiadomo, czy chodzi o człowieka, który się modli, czy o ubijanie interesu, bo mamy tu do czynienia z takim stopniowym urywaniem ceny. Abraham naciska. Z 50 udało mu się zejść z ceną aż do 10, a przecież wiedział, że to niemożliwe. Był tam tylko jeden sprawiedliwy, jego bratanek, ale z tą odwagą, uporczywością próbował dalej.
Jak zaznaczył Franciszek, jest to dla nas wzór modlitwy, na przykład za jakąś osobę. Przypomniał przy tym pochwałę, jaką z ust Jezusa otrzymała uparta Syrofenicjanka, która prosiła go o uzdrowienie swego dziecka. Zresztą sam Jezus opowiedział przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi jako ilustrację mocy wytrwałej modlitwy. Papież przypomniał też zdanie świętej Teresy, że taka postawa targowania się na modlitwie jest możliwa tylko wtedy, gdy relacja z Bogiem jest zażyła, ale wówczas modlitwa korzysta z argumentów pochodzących z samego serca Jezusa.
Przekonać Pana Jego własnymi zaletami. To dopiero jest piękne. Argumentacja Abrahama idzie do serca Boga, a Jezus uczy nas tego samego. Ojciec wie, czego wam potrzeba. Nie martwcie się. Ojciec sprowadza deszcz i słońce na sprawiedliwych i na grzeszników. Tą argumentacją Abraham zyskiwał coraz więcej. Ja zatrzymam się na tym. Modlić się i targować z Panem, nawet stać się natrętnym wobec Niego. Modlić się i chwalić Pana za te wszystkie Jego piękne rzeczy, a zatem prosić, by je nam zesłał. A On, będąc tak miłosierny i dobry, niech nam dopomoże.
Konferencja Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga zwróciła się z apelem do całego społeczeństwa o zaniechanie wszelkich prób modyfikacji konstytucji tego kraju. Sekretarz generalny Episkopatu, ksiądz Leonard Santedi, podkreślił, że gorąco wierzy, iż konsultacje społeczne w tej sprawie całkowicie zablokują działania tych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób naruszyć istniejące zapisy ustawy zasadniczej.
W szczególności sprawa dotyczy artykułu 220 i jego modyfikacji proponowanej przez niektórych przedstawicieli władzy. Stanowi on, że reformy republikańskie państwa, podstawy powszechnego prawa wyborczego, forma reprezentacji rządowej, liczba i długość mandatu prezydenta republiki, niezależność władzy sądowniczej, pluralizm polityczny i związkowy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek zmian konstytucyjnych.
Na obradach kongijskich biskupów podjęto też sprawę kontrowersyjnego księdza Apolinera Malumalu. Mimo wcześniejszych próśb i ostrzeżeń ze strony hierarchii, zgodził się on przewodniczyć nowej, zreformowanej Krajowej Komisji Wyborczej. Kapłan uchodzący za człowieka bliskiego urzędującemu prezydentowi kraju Józefowi Kabili przyjął tę funkcję i złożył stosowne ślubowanie na początku czerwca. Ksiądz Malumalu został odwołany z pełnienia funkcji dyrektora Panafrykańskiego Instytutu kardynała Martino, zajmującego się kwestiami społecznymi Kościoła. Biskup, pod którego jurysdykcją znajduje się wspomniany kapłan, nałoży też na niego przewidziane prawem sankcje kanoniczne.
W Jerozolimie obrady kapituły zakonnej rozpoczęli franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej. Jej myślą przewodnią stała się zachęta świętego Pawła: trwajcie mocno w wierze.
Pierwszym oficjalnym punktem programu kapituły była msza święta w Bazylice Konania Jezusa w Getsemani, gdzie 1 lipca celebruje się wspomnienie najdroższej krwi Zbawiciela. Ojciec Renato Beretta, wizytator generalny kustodii, przewodniczący kapituły, przypomniał w kazaniu, że modlitwa konającego w Getsemani Jezusa uczy nas zawierzenia Ojcu w synowskim posłuszeństwie. Przez najbliższe 2 tygodnie 47 braci powołanych na kapitułę będzie analizować aktualną sytuację oraz programować zadania na przyszłość dla całej wspólnoty kustodialnej. Na kapitułę przybyli przedstawiciele braci pracujących w różnych regionach i krajach objętych misją kustodii Ziemi Świętej. Są wśród nich również zakonnicy z Syrii. Franciszkańska obecność w Syrii w kontekście coraz bardziej okrutnej wojny będzie jednym z gorących tematów obrad kapituły. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W Hondurasie podczas liturgii w kościele w La Comba koło miasta Joro zginęły 4 osoby. W sobotę wieczorem kilku silnie uzbrojonych agresorów wdarło się do kościoła, zabijając 2 osoby. Trzecia z ofiar, należąca do tej samej co one rodziny, została początkowo wzięta na zakładnika, ale później także ją pozbawiono życia. 4. śmiertelną ofiarą jest jeden z napastników, któremu zadano szereg ran bronią białą.
To tragiczne wydarzenie wpisuje się w czarną serię zabójstw, do jakich doszło w tym kraju w ostatnich dniach. Tylko dzień później, we wczorajszą niedzielę, 7 osób zginęło w porachunkach rodzinnych w Bajoagwan, a 6 z kolei zamordowano w stolicy. Te mroczne statystyki stawiają Honduras na czołowym miejscu w świecie. Średnio w 2012 roku na każde 100 tysięcy mieszkańców zamordowano tam 86 osób. Oznacza to, że dziennie zabija się w tym środkowoamerykańskim kraju 20 ludzi.
Kościół po raz kolejny wezwał do zaprzestania agresji. Musimy powiedzieć nie przemocy, a tak życiu i pokojowi, nie bezkarności, tak sprawiedliwości, nie zniewoleniu, tak wolności, wzywał ksiądz Carlos Rubio z katedry w stołecznej Tegucigalpie. Honduraski duchowny dodał, że z korupcją w instytucjach państwowych trzeba walczyć przez uczciwość i rzetelność.
Brazylijscy biskupi po raz kolejny stanęli w obronie tamtejszej ludności rdzennej. Rada Misyjna Indian opublikowała dokument za rok 2012 na temat doznawanej przez nich przemocy. Tragiczna statystyka wymienia kategorie nadużyć i zawiera spis społeczności tubylczych dotkniętych przemocą z terenu całej Brazylii.
Biskup Erwin Krautler, przewodniczący Rady Misyjnej India, występując podczas prezentacji dokumentu, stwierdził z przekonaniem: problemem ludów tubylczych są zaniedbania ze strony rządu. Aktualna konstytucja promulgowana w 1988 roku określiła 5 lat jako czas wystarczający na wytyczenie terytoriów należących do brazylijskich Indian. Wymóg konstytucyjny nie został do dzisiaj zrealizowany, dlatego domagamy się od rządu określającego się jako demokratyczny i o charakterze społecznym, by uszanował konstytucję, wyraził się biskup Krautler. Liczba zabójstw brazylijskich Indian w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła. Dokładna liczba wynosi 563 osoby. Najwięcej zabójstw wystąpiło na terenie stanu Mato Grosso do Sul. Dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Rząd Peru winien wyjaśnić kwestię tysięcy osób zaginionych podczas wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Wezwał do tego Kościół katolicki wraz z Kościołem ewangelickim i Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. Chodzi o okres od 1980 do 2000 roku, kiedy nastąpiło największe nasilenie działań militarnych, maoistycznych bojówek świetlistego szlaku.
Wspomniane instytucje domagają się od rządu przyjęcia narodowego planu poszukiwania zaginionych. Według badającej sprawę Komisji Prawda i Pojednanie ich rejestr obejmuje blisko 16 tysięcy osób pogrzebanych w prawie 4 tysiącach zbiorowych mogił. Większość z nich znajduje się w okolicach Ayacucho, gdzie natężenie działalności bojówek było największe.
Wzywamy władze i inne instytucje, by nie zapomnieć o bólu naszych braci i dać dowód solidarności z nimi przez odnalezienie osób zaginionych i pochowanych w zbiorowych mogiłach, powiedział na specjalnej konferencji prasowej arcybiskup Salvador Pinheiro. To właśnie na terenie kierowanej dziś przez niego archidiecezji Ayacucho powstały w 1980 roku pierwsze oddziały zbrojne świetlistego szlaku. Wsławiły się one niezwykłym okrucieństwem. Spowodowały jednak także odwetowe działania sił rządowych, które niszczyły całe wsie i zabijały chłopów pod pretekstem, że sprzyjają oni terrorystom. Szacuje się, że ten ponad 20-letni konflikt peruwiański kosztował życie blisko 70 tysięcy ludzi.
Patriarcha moskiewski wystosował list do obradującego w Atenach 20. Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia. Podkreślił misję tego forum w obronie wartości chrześcijańskich na naszym kontynencie.
Cyryl I wyraził przekonanie, że obradujące w Atenach forum wnosi ogromny wkład w obronę tradycyjnych wartości, od zachowania których zależy trwałość chrześcijańskiego fundamentu kultury europejskiej oraz moralnej bazy społeczeństwa. Temat obecnego zgromadzenia, demokracja parlamentarna a chrześcijaństwo, sens wartości prawosławnych, zdaniem patriarchy moskiewskiego inspiruje do rozmyślań nad drogami współpracy instytucji parlamentarnych i tradycyjnych wspólnot religijnych w przeciwstawianiu się wyzwaniom współczesnego, sekularyzowanego świata. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia z żalem zauważa, że w obecnym czasie dominuje propaganda hedonistycznego stylu życia pozbawionego moralności. Dlatego postuluje on zwarcie szeregów ludzi, którym nie jest obojętna przyszłość naszej cywilizacji. Wymienione zjawiska noszą charakter globalny i dlatego zdaniem Cyryla I należy im się przeciwstawiać wspólnymi siłami. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.